Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego nasz śpiewnik, którego jeszcze czasem śpiewamy, nosi nazwę śpiewnik pielgrzyma? Czujecie się pielgrzymami? Mówi nam Słowo Boże coś o nas, ludzi wierzących, że jesteśmy pielgrzymami? Dokładnie. Jesteśmy tylko przechodniami tutaj na ziemi. Biblia mówi też nam o tym, że jesteśmy świadkami, że mamy być świadkami. Mamy iść przez to życie, przez ten świat jako pielgrzymi i mamy świadczyć o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego życiu, o Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Słowo Boże porównuje również chrześcijańskie życie do biegu, do zawodnika, który wystartował w maratonie. A apostoł Paweł, pisząc swój drugi już list do młodego Tymoteusza, takie słowa do niego skierował. Tymoteuszu, cierp wespół ze mną, jako dobry, kto pamięta? Tymoteuszu, cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Myśleliście kiedyś o sobie w ten sposób? Że jesteście żołnierzami Chrystusa Jezusa? Myślałeś kiedyś w ten sposób o sobie? Ja nigdy nie byłem w wojsku. Dlatego też nie wiem, jak to jest być żołnierzem w Republice Polskiej. Albo w Polsce Ludowej, jak to za dawnych czasów u nas było. Domyślam się jednak, że bycie żołnierzem w czasie, gdy panuje pokój, jest zupełnie czymś innym, gdy służy się w wojsku, gdy prowadzone są działania wojenne. Wiecie, tych dwóch stanów nie da się ze sobą porównać. Pokoju i wojny. Nie wiem, jakie są wasze odczucia, ale wydaje mi się, że czasem łatwo jest nam zapomnieć, szczególnie tutaj u nas w Zborze w Panowicach, gdzie dużo się dzieje. Działo się dużo w ostatnich miesiącach u nas w Zborze. Mieliśmy zjazdy, mini konferencje, chrzty, co jeszcze? Pikniki zborowe, obozy. Wiecie, wielu z nas angażuje się w przeróżną służbę. Widzimy potrzeby i angażujemy się. Wyznaczamy sobie jakieś cele i dążymy do ich realizacji. Wiecie, mamy piękne obejście tutaj. Wielu nam zazdrości go tym pozytywnym słowa tego znaczenia. Czujecie się dobrze tutaj w Zborze w Polowicach? Macie podobne odczucia do moich? Jest nam razem miło? Jest nam razem przyjemnie? Macie podobne odczucia? Dlatego istnieje to niebezpieczeństwo, że łatwiej jest nam w tym wszystkim zapomnieć o tym, że życie chrześcijańskie to nie plan zabaw. To nie nawet poligon. Wiecie, życie chrześcijańskie, nasza duchowa, żołnierska służba, ona nie jest prowadzona w warunkach pokojowych. Nasze życie to prawdziwe pole bitewne. Każdego dnia to walka. Odkąd Bóg stał się naszym Panem i Zbawicielem, od tego pierwszego dnia ktoś inny stał się naszym dozgonnym wrogiem. Ty i ja mamy wspólnego wroga. Wroga, który ma jeden konkretny i sprecyzowany cel. by nas zniszczyć i na nowo przejąć kontrolę nad naszym życiem. Wiecie, tym, czym dzisiaj będę się z wami dzielił, nie tak dawno dzieliłem się z grupą młodzieży. Ale dopiero kilka dni temu, gdy na nowo rozmyślałem tym tematem, dotarł do mnie ten fakt z taką wzmożoną siłą. Dawid, ty masz wroga. Autentycznego wroga, który marzy tylko o jednym. Wiecie, że nasz wróg ma marzenia w stosunku do nas? Wiecie, my mamy marzenia w stosunku do naszych dzieci, tak? Nasz wróg ma również marzenia w stosunku do nas. Wiecie, jakie jest jego marzenie? Już sobie to powiedzieliśmy. Jego marzeniem jest chęć zniszczenia nas. On chce zniszczyć nasze życie rodzinne. Wiecie, on chce poróżnić męża z żoną. Dzieje się źle ostatnio w twoim domu? Widzisz, że coś nie styka? Że coś jest nie tak? On chce poróżnić męża z żoną. On chce poróżnić rodziców z dziećmi. On chce zniszczyć nasze wspólne relacje. On chce zniszczyć twoje życie zawodowe, no tak. On chce zniszczyć twoją służbę, jeśli taką masz. Należysz do Jezusa Chrystusa? To masz głowa. Ja się czuję z tym faktem, że jest ktoś, kto dybie na ciebie. I to nie ciało i krew. Wiecie, ten wróg, on nie drzemie. On nigdy nie wywiesza białej flagi, żeby przerwać ostrzał, żeby opatrzyć rany. Może dogadać się. On tak nie działa. Ostatni rozdział listu do Efezjan mówi nam o duchowej walce, jaka toczy się w twoim i moim życiu. Otwórzmy ją. Ostatni rozdział. Szósty rozdział listu Pawła do Efezjan. Dziesiąty werset. Efezjan 6:10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed czym? Przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Wiecie, każda wojna ma swój początek i ma swój koniec. Również ta nasza duchowa walka. Wiecie, w dniu, w którym Pan Bóg dokonał naszego serca, w dniu, w którym narodziliśmy się z Bożego Ducha, narodziliśmy się na nowo, od tego dnia rozpoczęła się duchowa walka w naszym życiu. A wiecie, kiedy się skończy? Wtedy, kiedy będę duchowo dojrzały? Nie, ona się skończy w dniu twojej śmierci. Nie prędzej. On nie podda się do ostatniej sekundy. Do ostatniej sekundy, w której będziesz miał pragnienie w sobie, on będzie walczył o ciebie. Będzie walczył o twoją duszę. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio mecz Polska-Niemcy. To oto, ręka do góry. Co można powiedzieć o tym meczu? Wiecie, to już było wygrane. Zwycięstwo było w naszych rękach. 2 minuty do końca. Wiecie, wszyscy się chyba cieszyli już. Ale ten nasz komentator nie bardzo. Wiecie, dlaczego się nie cieszył? Jeszcze mówił, poczekajmy jeszcze chwilę. Bo on znał Niemców. Wiecie, to nie pierwszy raz jest. Nie pierwszy raz się wydarzyło, kiedy my zbiegaliśmy. Ostatnia sekunda. Ostatnie przełożenie. Ostatnie podanie. I szczeli nam. Wiecie, szatan? On jest jak Niemiec. Nie podawałem tego, ale udało mi się. Naprawdę, śmiejemy się, to dobrze. Śmiech jest zdrowy. Śmiech jest od Boga. Ale on będzie do ostatniej sekundy naszego życia próbował. To nie jest wcale śmieszne już. Cieszycie chrześcijaństwie, to ciągła walka. Może powiesz, że się z tym nie zgadzasz. Że to nieprawda. Że nie czujesz, żeby w twoim życiu toczyła się jakaś walka o twoją duszę. Wiesz, to, że tego nie czujesz i tego nie widzisz, może jest najlepszym dowodem na to, że szatan zaczął już pracować nad tym, jak cię zniszczyć. Jego działanie skierowane przeciw nam jest zawsze przemyślane. Wiecie, on nie jest głupcem. Zawsze przemyślane. Zawsze zaplanowane. On jest przebiegły w tym. A co najważniejsze, on realizuje w taki sposób, aby nie wzbudzić w nas absolutnie żadnych podejrzeń. Żadnych. Pozwólcie, że na pewnym przykładzie zilustruję wam działanie szatana. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa od napaści Niemiec na Polskę, wiecie, to nie było wielkim zaskoczeniem dla ówczesnych ludzi. Spodziewano się wojny. Mówiono o tym, że może dojść do wojny. I kiedy w końcu nas zaatakowano, z ziemi, powietrza i morza, wiedzieliśmy, kim jest nasz wróg? Oczywiście. Kilka dni temu Stany Zjednoczone obchodziły 10. rocznicę ataku terrorystycznego. Lecz od tego momentu zaczęto mówić o nowym rodzaju wroga. O wrogu bez twarzy. Uderza znienacka. Niszczy. I rozpływa się w powietrzu. Chciałbyś się bronić, chciałbyś zareagować, chciałbyś podjąć jakieś działania, ale nie wiesz, przeciwko komu. Bo nikogo nie ma. Gdzie ten duchowy bój, który toczy się w twoim i moim życiu, nie jest ani z ciałem, ani z krwią. Ale myślę, że do pewnego stopnia możemy porównać go do takich ciągłych, nękających nas ataków terrorystycznych. Z tą różnicą, że my wiemy, kim jest nasz wróg. Gdzie szatan jest największym terrorystą wszechczasów. On uderza z nienacka. W chwili, w której będziesz się tego najmniej spodziewał. W chwili, w której będziesz czuł się bezpieczny. W pełni duchowej siły. Zbyt dojrzały. Zbyt stary duchowy. Duchowo, żeby dać mu się podejść. Wiecie, dla niego nigdy nie będziesz zbyt dojrzały duchowo, żeby próbować cię zaskoczyć. Żeby cię zwieść. Nigdy nie będziesz dla niego zbyt duchowo dojrzały. On przyjdzie, gdy twoja więź z Panem Jezusem będzie taka, jak nigdy dotąd. Gdy będziesz rozkoszował się Jego obecnością, Jego słowem. Jego słowem. Wiecie, nie dajmy się ukrólać. Bądźmy czujni. W ciągłej gotowości bojowej. Wiecie, jak długo on prowadzi tą walkę? Tą duchową walkę? O ludzkie dusze? Niektórzy z Was wiedzą, bo już słyszeli. Około 6 tysięcy lat. Bo na tyle mniej więcej Biblii datują życie człowieka na Ziemi. Wiecie, co to oznacza? Że on musi być ekspertem w tym, co robi. Musi być niesłychanie dobry. 6 tysięcy lat robi jedno i to samo. Wiecie, jak Eskimosi zabijają wilka? Biorą bardzo ostry nóż. Bardzo ostry nóż. I zamaczają go ze krwi zwierzęcia. I kiedy ostrze jest już całe pokryte krwią, wystawiają ten nóż na mróz. I kiedy krew zamarznie, zostawiają pułapkę. Rzucają ten nóż do śniegu i zostawiają pułapkę na wilka. Wilk oblizuje ostrze. Po chwili jego język drętwieje. Traci mu czucie z powodu mrozu, zimna. A jego apetyt się wzmaga. Wilk liże ostrze, tnie swój język i pożądliwie, łapczywie liże własną krew. Aż się wykrwawi na śmierć. Sprytne? Myślicie, że Eskimosi są sprytni? W liście Jakuba czytamy takie słowa. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Wiecie, szatan użyje przeciw nam naszych własnych pożądliwości, które nas pociągają i nędzą. On wykorzysta naturalne skłonności naszego ciała, by doprowadzić nas do punktu, w którym niczego nieświadomi, odręczani, wykrwawimy się na śmierć. Dlatego apostoł Paweł, w liście do Efezjan, w tym ostatnim rozdziale, powiada nam, że mamy umacniać się w Panu i w czym? I w potężnej mocy Jego. Dalej mówi nam coś o zbroi. Że mamy przypiąć całą zbroję Bożą. Wiecie, jeśli nie toczy się żadna walka w naszym życiu, żadna duchowa walka, żaden bój, to powiedzcie mi, po co te słowa są? Po co mamy umacniać się w Panu i w potężnej Jego mocy? Po co nam zbroja, skoro panuje pokój? Skoro nic nam nie zagraża? Wiecie, kiedy Paweł mówi tutaj w tym miejscu o zbroi, on nie mówi o zbroi, która ma wisieć sobie gdzieś u nas w szafie na wieszaku, albo którą mamy mieć gdzieś pod ręką. Ta zbroja ma wisieć na nas. Mamy w nią być przyobleczeni. O czym nam to mówi? O ciągłej gotowości. Szatan nie śpi. Wiecie, Biblia powiada, że on jest jak lew. Wiecie, jak lew poluje? A on bardzo prosto. On powoli, cierpliwie zbliża się do swojej potencjalnej ofiary. Musi podejść możliwie jak najbliżej. Dlatego, że nie stać go na tylu sił. Zbyt szybko się męczy. Szatan działa podobnie. On zbliża się niezauważony do naszego życia. Wiecie, nienawidnie Słowo Boże porównuje go do lwa. On chce podejść jak najbliżej nas, niezauważony, by zadać śmiertelny cios. Jest pewna metoda, technika, którą siły ciemności używają, odkąd pierwszy człowiek pojawił się na Ziemi. Dzięki tej metodzie szatan niszczy ludzkie życie z pokolenia w pokolenie. I ani się nie musi ją zmieniać. Bo i po co, skoro działa, skoro jest skuteczna, skoro przynosi wymierne efekty. Byliście kiedyś kuszeni? Byliście kiedyś kuszeni? Nie ma chyba takiego człowieka na ziemi, który nie był kuszony przez szatana, przez własne pożądliwości. Szatan to wykorzystuje też. Nawet Pan Jezus Chrystus był kuszony przez szatana. Więc często myli nam się próba z pokuszeniem. Pozwólcie, że w prostych słowach wyjaśnię, czym jest próba, a czym jest pokuszenie. Próba ma zawsze na celu nas wzmocnić. I Pan Bóg może nas poddać próbie. Albo zezwolić na wypróbowanie nas. Po to, aby pokazać nam, w czym jesteśmy słabi. Jakie sfery naszego życia powinniśmy wzmocnić. W czym powinniśmy stać na ważności. Uważać. Biblijny przykład. Co powiecie na Piotra, który po trzykroć zdradził Pana Jezusa. Czy on nie był kuszony? On był wystawiony na próbę. On myślał, że jest najlepszy. Wszyscy mi dadzą radę, ale ja dam radę. Ja się ciebie nie zaprę. Wierzę w własne siły. I Pan Bóg zezwolił na to, aby go okoliczności, sytuacje życiowe wypróbowały. Pokazał mu, w czym jest słaby. Gdzie powinien się wzmocnić. Nie ufaj własne siły. Bo nie darzy rady. Zaufaj Jezusowi Chrystowi i w Jego mocy. Oblecz się w Jego mocy. Pokusa natomiast ma na celu nakłonić nas do złego. Po to, aby to zło w ostateczności obrócić przeciwko nam i nas zniszczyć. Biblijny przykład? Co powiecie na Judasza? Judasz bardzo kochał pieniądze. Judaszu jest łatwy sposób, abyś zdobył pieniądze. Wystarczy, że wydasz Jezusa. Gdzie Judasz dostał to, co chciał. Gdzie kiedy usłuchamy jego potrzeby, kiedy pójdziemy za głosem szatana, za pokuszeniem, w końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy dostaniemy to, co chcieliśmy, tak jak Judasz. I otworzą się nasze oczy. I zobaczymy, cośmy zrobili, cośmy narobili. Wiecie, często czytałem, słyszałem, że szatan przychodzi i nas kusi. A jak już nas zwiedzie, jak już zgrzeszymy, to on nas zostawia samej sobie. Może to jest prawda. Ale kiedy rozmyślałem nad przykładem Judasza, może to jest prawda. Czasami. Ale kiedy rozmyślałem nad przykładem Judasza, wiecie, bo nie jestem pewny, że szatan go zostawił w tym momencie, kiedy Judasz zdradził Jezusa i zrozumiał, opadły łuski z jego oczu i zrozumiał, co zrobił. Nie jestem przekonany, że go zostawił. Najpierw go kusił i zwyciężył, a potem go dręczył. I dobrze wiecie, jak skończył Judasz. Jako istoty ludzkie wszyscy mamy potrzeby. Tego się nie da ukryć. Nasze potrzeby możemy podzielić na takie trzy kategorie. Najbardziej nam oczywiste potrzeby fizyczne. Wszyscy je mamy. Najbardziej oczywiste. Mamy potrzeby emocjonalne. Potrzebujemy miłości, akceptacji. Poczucia bycia użytecznym. Mamy też potrzeby duchowe. Potrzebujemy Bożej miłości. Potrzebujemy przebaczenia, Bożego przebaczenia naszych grzechów. Potrzebujemy pewności zbawienia. Potrzebujemy tego poczucia Bożej bliskości, Bożej obecności, co daje nam nadzieję na przyszłość, co daje nam ufność, że Pan Bóg ma wszystko w swoich rękach. Mamy potrzeby fizyczne, emocjonalne i duchowe. Wiecie, szatan często wykorzystuje takie momenty w naszym życiu, kiedy poziom naszych potrzeb jest bardzo wysoki. Wiecie, kiedy szatan przyszedł do Pana Jezusa, aby go kusić?
Głodny.
Kiedy pościł 40 dni. Kiedy poziom jego potrzeb, nie wiem czy wszystkich, był bardzo wysoki. Wtedy przyszedł. A pamiętacie historię Józefa i ten epizod z żoną Potifara? Jakie potrzeby mógł mieć Józef? Kiedy został sprzedany jak niewolnik przez własnych braci do Egiptu. Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w jakiej znalazł się Józef. Sprzedany. Zupełnie sam. Samotny, opuszczony. Doświadczyłeś kiedyś samotności? Doświadczyłeś kiedyś samotności? Wiesz, jak to jest być samotny? Z dala od wszystkiego, co kochał. Z dala od wszystkich, których kochał. Wiecie, nie chciałam być wielkim ekspertem, żeby wiedzieć, że Józef miał na wszystkie potrzeby, jakie tylko możemy mieć. Bo młody chłopak na pewno miał potrzeby fizyczne. Miał potrzeby emocjonalne. W tym nowym miejscu, w którym się znalazł, zdradzony, opuszczony przez wszystkich, potrzebował na pewno miłości, odrobinę współczucia. A duchowe potrzeby? Jak bardzo musiał potrzebować tej świadomości, że Pan Bóg pomimo wszystko jest przy nim. Pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które dotknęły jego, tego dramatu, że Pan Bóg ma wszystko w swoich rękach i wszystko kontroluje. Jeśli przyjrzymy się bardziej uważnie historii Józefa, to zobaczymy, że pośród tych wszystkich bolesnych i przykrych splotów wydarzeń Pan Bóg cały czas był z Józefem. Od początku do końca. I czegokolwiek nie podjął się, Pan Bóg darzył to szczęściem. Cokolwiek by Józef nie zrobił, Pan Bóg błogosławił go. Zyskał sobie przychylność Potifara. Tak? Nieco później dał mu żonę, dał mu dzieci, dał mu nowy dom, nową rodzinę. A później Józef stał się drugim najpotężniejszym człowiekiem po faraonie w całym Egipcie. Wiecie, nie jest tak, że Pan Bóg jest ślepy i nie czuje na nasze potrzeby, że on nie wie, jak to jest. On doskonale wie. I Józef jest najlepszym tego przykładem. Pan Bóg wyszedł naprzeciw wszystkim jego potrzebom. Jedna po drugiej. Oczywiście Pan Bóg w swojej mądrości będzie to robił wedle swego uznania. W swoim czasie, mając na uwadze nasze najwyższe dobro. Musimy być świadomi tego, że właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg będzie wychodził naprzeciw naszym potrzebom, kiedy Pan Bóg będzie działał w naszym życiu, nasz wróg, szatan, będzie próbował nas przekonać, że to, co on ma nam do zaoferowania, możemy o wiele szybciej i łatwiej zdobyć. Równocześnie. Wiecie, nasze potrzeby w naszym życiu nie są zaspokajane za pomocą magicznej różdżki. To w bajkach tylko tak jest. Pan Bóg tak nie działa. On nie zaspokaja naszych potrzeb jak za dotknięcie magicznej nóżki. Nawet życie tak nie działa. Myślicie, że Józef tęsknił za swoim domem, kiedy został sprzedany przez swoich braci? Że tęsknił do swojej rodziny? Że tęsknił do swojego ojca? Jak myślicie, tęsknił? On był pupilkiem w tym domu. Ojciec dał tak wiele miłości. I w jednym momencie, w jednej sekundzie, to wszystko zostało mu zabrane. Tęsknił za ojcem? Wiecie, jak długo tęsknił? Pewnie nieraz śnił o tym, aby wpaść w ramiona swojego ojca. Wiecie, jak długo tęsknił? Kiedy Pan Bóg dozwolił mu, aby mógł wpaść w ramiona swojego ojca, aby mógł zobaczyć raz jeszcze w swoim życiu oblicze swojego ojca, wiecie, jak długo? lata. Pan nie spełnia naszych potrzeb od tak. Ale jeśli przyjrzymy się życiu Józefa, to widzimy, że Pan Bóg był przy nim i spełniał jego potrzeby, ale wedle swego uznania, w swoim czasie, mając na uwadze nasze najwyższe dobro. Wiecie, w czym tkwi siła pomocy? Dlaczego człowiek tak łatwo ulega pokusie? Daje się podejść. W czym tkwi siła pokusy? W przekonaniu, że jeśli się poddam, jeśli nie ulegnę, jeśli pójdę za jej szeptem, to uczyni mnie bardziej szczęśliwym. Zgodzicie się? Siła pokusy tkwi w przekonaniu, że jeśli jej ulegnę, to uczyni mnie bardziej szczęśliwym. Dlaczegoż my ludzie bardziej nie pragniemy od szczęścia w życiu? Wiecie, kiedy wszystko zaczęło układać się w życiu Józefa, na jego drodze nieprzypadkowo pojawia się ta kobieta, żona Potyfara. Wiecie, szatan jest niezwykle przebiegły. Jego działania w życiu Józefa można by tak zobrazować. Józefie, Twój Bóg jest niezwykle dobry dla Ciebie. On musi naprawdę bardzo Cię kochać. On wychodzi naprzeciw wszystkim Twoim potrzebom. Emocjonalnym, duchowym, a teraz daje Ci jeszcze tą kobietę, która wręcz szaleje za Tobą. Oj, Józefie, nie pozwól jej czekać. Po tym wszystkim, co przeszedłeś, po tym życiowym dramacie, korzystaj z okazji. Ona może Cię już więcej Tobie nie przydarzyć. Kiedy szatan będzie nas kusił, on już użyje wszystkich swoich możliwych sztuczek. Są takie trzy rzeczy, które zwykle towarzyszą pokusie. Trzy rzeczy, które zwykle towarzyszą pokusie. Przypomnienie, ponaglenie i zatajenie. Przypomnienie, ponaglenie i zatajenie. Szatan będzie przypominał nam o tym, że mamy potrzebę. Niby nic takiego. Będzie przypominał nam, że masz potrzebę w swoim życiu i będzie ją wyolbrzymiał. Czasem będzie przekonywał nas, że Pan Bóg nie jest zainteresowany akurat tą sferą naszego życia. A jeśli jest, to jakoś słabo się stara, skoro pozwala, abyśmy tak długo chodzili o wodzie. Sprawiedliwi. Wiecie, kiedy uda mu się już skupić nasze myśli na naszej potrzebie, to wtedy będzie nas ponadał. Wiecie dlaczego? Kiedy uda mu się już skupić nasze myśli na naszej potrzebie, bo niczym nie będziesz myślał tylko o tym, że masz potrzebę, którą trzeba zaspokoić, to potem będziecie ponadał. Przyjdzie z pokuszeniem i będzie Cię ponadał. Dlatego, że on wie, że czas odgrywa tutaj niesłychanie ważną rolę. Bo żadna pokusa nigdy nie trwa nieprzerwanie w nieskończoność. I on zrobi wszystko, kiedy Cię dopadnie, kiedy podejdzie do Ciebie, abyś skorzystał z okazji. Nie bądź głupcem. To Ci się należy. Każdy inny na Twoim miejscu by to zrobił. Poza tym, skąd możesz wiedzieć, że taka szansa przydarzy Ci się raz jeszcze w życiu? Pan Bóg Cię tak stworzył, że jako istota ludzka masz potrzeby, które w końcu muszą zostać zaspokojone. I ostatecznie szatan będzie nas nakłaniał do tego, abyśmy zaspokoili naszą potrzebę, no właśnie w jakiś sposób, który zrani Boga? Na pewno. Który nie będzie zgodny z Bożą wolą? Który zasmuci Boga? Pozwólcie, że powiem to w taki sposób. On będzie chciał, abyś zaspokoił swoją potrzebę w sposób, który Cię zniszczy. A to trochę inaczej brzmi, nie? Kiedy dotyka nas to bezpośrednio. przed Tobą, jeśli pójdziesz za Jego głosem, jeśli usłuchasz Jego głosu, On zakryje wszystkie negatywne konsekwencje. Wiecie, na tym polega ta gra, żebyś poza swoją przemożną potrzebą nie widział niczego więcej. Poza swoją przemożną potrzebą, żebyś nie widział niczego więcej. Kiedy ulegniesz Jego potrzebie, byś nie widział, jaki to będzie wpływ miało na Twoją rodzinę. Jaki to będzie miało wpływ na Twoją służbę. Jaki to będzie miało wpływ na Twoje relacje z innymi wierzącymi ludźmi. On będzie chciał, żebyś widział tylko swoją potrzebę. Nic więcej. Wiecie, żaden popełniony przez nas grzech nie jest naszą prywatną, indywidualną sprawą. Wiecie, wielu ludziom się tak wydaje. To moje życie. Robię z nim, co chcę. Jakbyś mieszkał w dziupli, to może by tak było. Ale jesteśmy zawsze otoczeni ludźmi. Rodziną, przyjaciółmi, ludźmi, którzy nas kochają, których my kochamy. I każdy grzech popełniony przez nas będzie miał wpływ na tych, którzy nas otaczają. Czy w to wierzymy, czy nie. Każdy najmniejszy grzech będzie miał wpływ, który popełnimy, będzie miał wpływ na tych, których kochamy, na tych, którzy nas otaczają, z którymi stykamy się każdego dnia. Powiadamy, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Jak myślimy, w tym jest prawda. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Wiecie, to jest jedno z największych kłamstw, jakimi szatan karmi nas w czasie pokuszenia, kiedy nas kusi. Powiedzcie mi, jak jabłko zerwane, skradzione. Jak skradzione jabłko może lepiej smakować od tego, co mam w moim ogrodzie, w moim sadzie, z mojej gałęzi? Jak może lepiej smakować? Jak to, co jest zakazane przez Boga, co jest w Jego oczach podłe, grzeczne, może smakować Bożemu dziecku? Naszej duszy. Wiecie, jeśli zakosztujemy zakazanego owocu czymkolwiek lub kimkolwiek on jest, zawsze będziemy czuli się po tym źle. Zawsze. A konsekwencje tego posiłku czegoś, mamy coś o posiłku. A konsekwencje tego posiłku mogą być dla swojego życia dewastujące. Wiecie, kiedy zakazany owoc w postaci żony Potyfara stanął na drodze Józefa, on nigdy nie poznał jego smaku. Wiecie dlaczego? Kiedy zakazany owoc w postaci żony Potyfara stanął na drodze Józefa, on nigdy nie poznał jego smaku. Wiecie dlaczego? Takie słowa powiedział Józef. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Jakże mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Miłość? A na pewno. Jak kochamy naszego Boga? Ile miłości mamy do naszego Boga? Jak bardzo Go kochasz? Z całej siły, z całej myśli, całą duszą. Myślicie, że wystarczy tylko miłość? Aby wyjść bez szwanku? Aby dać odwrót pokusie? Wystarczy sama miłość? O Józef na pewno miał miłość do swojego Boga. Jakże mógłbym zgrzeszyć przeciwko mojemu Bogu? Powiedzcie mi, w jaki sposób, kiedy szatan kusił Pana Jezusa Chrystusa, niedawno żeśmy mówili o tym na czwartkowym spotkaniu, w jaki sposób, kiedy szatan kusił Pana Jezusa Chrystusa, On jemu odpowiadał. W jaki sposób się bronił? Napisano, cytując Boże Słowo. Pan Jezus znał doskonale Boże Słowo, Bożą wolę. Wiecie, miłość nie wystarczy. Znajomość Bożego Słowa. A czym jest Boże Słowo? znajomość Bożego Słowa. Znajomością tego, czego Pan od nas chce. Znajomością Jego woli, tej ogólnej i tej dla mojego życia. Jak możesz kochać kogoś, kogo nie znasz? Jeśli nie znasz Jego oczekiwań. Jeśli nie znasz Jego woli. Jego upodobań. Pozwólcie, że zakończę w ten sposób. Józef kochał swojego Boga i znał swojego Boga. Wiecie, kiedy ludzie mogą powiedzieć, że znają się jak dwa łysy konie? Znacie to powiedzenie? Kiedy ktoś może powiedzieć, my się znamy jak dwa łysy konie? Kiedy dużo z sobą przebywają. Czyż nie? Im mniej spędzasz z Bogiem czasu przy Jego Słowie, to jest oczywiste. Tym mniej Go znasz. Wiecie, kiedy randkowałem z moją żoną, wiecie, po czym było poznać, że byłem zakochany? Nie zlepiecie. Chyba, że ktoś chce spróbować? Tak zewnętrznie. Po czym było poznać, że byłem zakochany? Wiesia powinna wiedzieć, bo mówiłem o tym. Tak. Ale bez mówienia. Tak, jakbyście spojrzeli na mnie każdego poranka. Miałem po prostu wolne oczy, słuchajcie. Bośmy każdą wolną chwilę spędzali z sobą. Nawet nie wolną chwilę, żeśmy spędzali z sobą. Nie dosypiałem. Miałem podkrążone oczy. Miałeś kiedyś podkrążone oczy, dlatego że do późnej godzin wieczornej ślęczałeś na Słowem Bożym? Miałeś kiedyś z tego powodu podkrążone oczy? Nie dospałeś kiedyś, dlatego że ślęczał nad Słowem Bożym? Byłeś tak zaczytany, zafascynowany tą lekturą, modlitwą? Miałeś z tego powodu kiedyś podkrążone oczy? Jeśli nie spędzamy z Bogiem czasu, jeśli mało spędzamy z Bogiem czasu, to bynajmniej nie jest to dowodem na naszą miłość wobec Niego. Wiecie, minęło od naszego małżeństwa, minęło 7 lat. Moja żona tutaj siedzi, może zaprotestować, jeśli to, co powiem, będzie nieprawda. Ale w kwestii spędzania z tym czasu nic się u mnie nie zmieniło. Nadal uwielbiam spędzać z nią czas. I nie lubię, kiedy opuszcza dom, kiedy ja wracam z pracy. Nie dlatego, że muszę się zająć mamą. Nadal uwielbiam spędzać z nią czas. Nic się nie zmieniło. No chyba to, że nie mam podrażonych oczu, bo po ślubie wszystko się unormowało. Lubisz spędzać czas ze swoim Bogiem? Spędzasz z Nim czas przy Jego Słowie? Poznajesz Go? Józef kochał swojego Boga. Kochasz swojego Boga? Józef znał swojego Boga. Znasz swojego Boga? Życie chrześcijańskie to nie praca. To pole bitwy. Każdego dnia. Pan Bóg oferuje nam swoją moc. Korzysta z tej mocy? Jak ja mogę uzyskać od Niego moc? To jakaś chuba spłynie na mnie? Wiecie, jest w naszym życiu taki poligon. Jest taki życiu, w naszym życiu taki poligon. Kiedy ćwiczymy, kiedy wzmacniamy się, by w decydującej chwili, w dniu złym, jak mówi Boże Słowo, ostać się. Wiecie, jaki to jest poligon? Twoja prywatna społeczność z Bogiem. W zaciszu Twojego domu. To jest najważniejszy aspekt naszego chrześcijańskiego życia. Nie tutaj, słuchając tego, co ja teraz do Was mówię. Nie w czwartek. To wszystko jest ważne. Ale każdego dnia twoje prywatne uwielbianie Boga. Masz taki czas z Bogiem każdego dnia? Przy Jego Słowie. przy rozmowie, to jest poligon. To, co się podobuje. To pokazuje, że go kochamy. To pokazuje, że go znamy. Że go pragniemy, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Że nasze serca pragną go, jak zeschła ziemia wody. Mamy takie pragnienie? Mamy taki poligon w naszym życiu? Szatan działa, nawet w tym momencie. Może śpisz, może myślisz o czymś innym. On działa. I zrobi wszystko, żeby na nowo przejąć kontrolę nad naszym życiem. Zrobi wszystko, żeby nas zniszczyć, żeby nas poróżnić, żeby zniszczyć nasze życie rodzinne. Józef kochał swojego Boga i znał swojego Boga. Amen.